Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy przypomnimy Państwu świąteczne przemyślenia celebrytów.
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli przypomnienie krótkiej rozmowy z początku lutego, którą miałem okazję nagrać z autorem książki Prywatne armie świata, Zbigniewem Parafianowiczem.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych, szczególnie na kontach celebrytów, przez kilka dni było świątecznie, a przynajmniej odświętnie. Dla Joanny Brodzik w czasie świąt najważniejszy jest smak. Aktorka zwróciła się do swoich fanów. Kochani, smacznych spotkań przy rodzinnym stole. Szczypty spokoju, uśmiechu i nadziei.
Jest na...
Poczucia humoru i mocy w święta życzyła wszystkim aktorka Małgorzata Foremniak. Świętujmy każdą chwilę, każdy uśmiech, przytulenie, czasem łzę czy wspomnienie. Świętujmy zapachy, smaki i kolory. Dzielmy się swoim dobrem. Niech wielka moc będzie z nami, z wami i z nimi.
Zatem, drodzy Państwo, niech moc będzie z wami.
Dla celebrytki kulinarnej Magdy Gessler od poczucia humoru ważniejsza jest siła. Życzę wam, kochani, aby ten czas świąt był dla was radosny, pełen rodzinnego ciepła, zdrowia. Odpocznijcie, nabierzcie sił.
Siedzę w domu, rozpiera mnie moc. Nie jest ważne, czy to dzień, czy noc. Czuję, że energia każe mi wstać. Iść na siłownię i czadu dać.
Za to aktorka Edyta Herbuś postawiła na dzikość, której nie należy się bać. Napisała: radosnego odrodzenia, kochani. Rozkwitajcie w tej pełni jak wiosenne krokusy. Życzę wam czułych relacji, namiętności i odpuszczenia. Odwagi do bycia w pełni sobą. Nie bójcie się swojej dzikości i autentyczności. Nie bójcie się żyć, kochać, wściekać, płakać i wybaczać. Niech nowy początek przyniesie harmonię i spełnienie. Wesołego Alleluja.
Niech cię ogarnie, ogarnie cię, ogarnie cię. Sał, dziki sał.
Święta spokoju, poczucia humoru, odpoczynku, mocy, dzikości, czy jednak święta Zmartwychwstania Pańskiego? Uporządkował i połączył to wszystko w pis aktorki Dominiki Gwit. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie wam ukojenie, spokój i siłę. Życie zwycięża nad śmiercią. Prawdziwie powstał. Alleluja. Na Twittera w imponującym stylu powrócił polityk i celebryta Ryszard Petru.
Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek.
Genialny ekonomista wypowiedział się na modny ostatnio temat: jak zatrzymać wzrost cen, jak ratować wartość polskiej waluty. Najlepszym działaniem antyinflacyjnym byłoby rozpoczęcie procesu wejścia do strefy euro, co umocniłoby złotego i tym samym obniżyło inflację. Pod wpisem Ryszarda Petru rozgorzała gorąca dyskusja. Czy były szef Nowoczesnej jest geniuszem, którego nie zrozumieli współcześni? Czy likwidując złotego możemy go wzmocnić? Wniosek z dyskusji przedstawił Katom 1. U Ryszarda Petru wszystko jest możliwe. U niego nawet zwykle tak jest, że na dole góra, po lewej prawa. Miało się złożyć, a się nie składa.
Czy przód był z tyłu, czy tył był z przodu, czy bok na środku, czy środek w rogu. Na dole góra, po lewej prawa. Miało się złożyć, a się nie składa.
Andrzej Chrechorowicz ucieszył się. Jest znów z nami pan Ryszard i jego wpisy, które są nieustającym wprowadzeniem do tak zwanej beki. Wielu internautów z entuzjazmem podchwyciło tę myśl. Bo wiadomo, tam gdzie będzie pan Ryszard, będzie i zabawa.
Będzie!
Michael Archanioł podszedł do wpisu ekonomisty od strony logiki. Gdybyśmy weszli do strefy euro, to by złotego już nie było. A lemoniadowy Joe Biden bagatelizował fakt, że najwyższa inflacja panuje właśnie tam, gdzie euro zostało już przyjęte. Na przykład w Holandii i na Litwie w zasadzie nie ma inflacji, a nawet jak jest dwucyfrowa, to jest to przeżycie metafizyczne. A u nas żadnej metafizyki. Inflacja jak inflacja. Za to w strefie euro, z metafizyką czy bez, jest dobrze.
Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest.
Dobry nastrój dopisywał też Twitterowiczowi Paco razy dwa. Rysiu, fajnie, że wróciłeś, napisał Paco, po czym dodał zdjęcie, na którym Ryszard Petru, kupując ziemniaki, wypytuje sprzedawcę, po ile te cytryny? Pewnie miał na myśli pomarańcze.
Everybody, pomarańcze, z wami śpiewam, z wami tańczę.
Zdjęcie Ryszarda Petru, rozmawiającego z partyjną koleżanką, zamieścił w sieci Marcin 1897. Dodatkowo pod zdjęciem szczegółowo opisał ich rozmowę. Mamy miesiąc na zebranie 900 tysięcy złotych, bo jak nie, to komornik, informuje działaczka partyjna. Komornik, upewnia się znakomity ekonomista, to ten, co zjada puszczę.
Drogi komorniku, ode mnie odczep się, nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Bartosz Smektała zażartował. A kredyty we franku szwajcarskim długo jeszcze będą bezpieczne? Za to Twitterowiczowi Ed Legere nie było do śmiechu. Już raz namawialiście na kredyty we franku. Weź pan spływaj.
Łopaku.
Jurek Blicharz analizował. Sposób na inflację, zmiana waluty. Genialnie proste. Mogą dać Nobla. Geniusz, dosłownie geniusz, potakiwała z zachwytem twitterowiczka Michalina. A Hes Wiesław pokusił się o odważne porównanie. Wypowiedź, jakiej nie powstydziłby się Nikodem Dyzma. Na koniec żart Ryszarda Petru docenił twitterowicz Mirosław 0814595. A nie myślałeś, żeby założyć jakiś kabaret?
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, fremde, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, to cabaret.
Echo salonów.
Gdy już nawet dziennikarze z Niemiec i Francji przyznają, że Rosjanie dokonują na Ukrainie zbrodni wojennych, organizacja Amnesty International Polska i jej szefowa Anna Błaszczak próbują przekonać świat, że prawdziwe zbrodnie dokonywane są w zupełnie innym kraju.
Podobno jest taki kraj, w którym najemnicy opłacani przez Rosję i Białoruś mają mało komfortowe toalety.
Anna Błaszczak mówi o tym wprost. Ten kraj to Polska.
Toalety są tak brudne, że celowo mało piją i mało jedzą, żeby rzadko z nich korzystać. To dzieje się w Polsce, w Unii Europejskiej, w XXI wieku.
Czy można powiedzieć, że Polska wspiera Rosję?
Postępowi dziennikarze i politycy zgadzają się z taką tezą.
Może dlatego, że nasz kraj zapewnia wikt i opierunek rosyjskim agentom, szturmującym nasze granice od strony Białorusi.
Mimo to eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy wskazuje, że Rosja już od stuleci ma w Europie innego, rzeczywistego sojusznika.
Otóż tematem tej debaty jest poszukiwanie prawicy, która współpracuje z Rosją. Ja Państwu pomogę. Otóż przypomnijmy. Niemcy w porozumieniu z Rosją w XVIII i w XIX wieku zniszczyły Polskę i szef pruskiej administracji w Polsce jako cel tej akcji wskazał, zacytuję, uczynienie z byłych niewolników i Słowian, Niemców i ludzi. Z kolei w wieku XX, kiedy Polska wróciła na mapę świata, znów zniszczyły ją Niemcy i Rosja w słynnym pakcie Ribbentrop-Mołotow, a lider Niemiec uznał, że Polacy to podludzie i wolno im mniej. W wieku XXI Niemcy i Rosja zbudowały gazociąg nad głowami Polaków i Słowian i zmusiły poprzez politykę klimatyczną wszystkich, aby od nich ten gaz kupowali, a do tego twierdzą, że Polacy w sądach nie mogą robić tego, co Niemcy robią u siebie, bo mają gorszą tradycję i gorszą kulturę.
Co do wspólnych interesów Niemiec i Rosji, nikt chyba nie ma większych wątpliwości. Ale dlaczego Francja i osobiście prezydent Macron z jednej strony atakuje premiera Mateusza Morawieckiego i nazywa go antysemitą, a z drugiej broni Putina i mówi, że trzeba być ostrożnym z nazywaniem rosyjskich zbrodni na Ukrainie ludobójstwem?
Na te pytania odpowiedział dr Jacek Bartosiak.
Skuteczna obrona przez Ukrainę i niszczenie armii rosyjskiej oraz rekonsolidacja emocjonalna na pewno świata transatlantyckiego bądź eliminuje, bądź w znaczący sposób uniemożliwia plan francuski. A już w szczególności postawa państwa polskiego, które się nie zgadza na to i po wojnie na Ukrainie naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy się na to zgodzili. Między innymi stąd ta pyskówka premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem, o którym dzisiaj chyba czytaliście, tak? To jest dokładnie po tej linii. Oczywiście tam wymysły są, że Le Pen albo coś. To dokładnie o to chodzi, że nas denerwuje, że po cholerę on z nim gada. Knuje... czy nie dla przyjemności, tylko knuje nad naszymi głowami, nie mając siły. Czyli nie ma nic do włożenia Francja, a dyskutuje o bezpieczeństwie naszego regionu. Niby na jakim patencie? W czyim imieniu? To chodzi o władzę, to chodzi o sprawczość. Co to jest za dyskusja?
Echo salonów.
Kosmici są wśród nas.
Możemy ich łatwo rozpoznać. Buntują się nawet wtedy, gdy nazywamy ich obywatelami świata.
Dlaczego obywatelką świata nie czuje się Janina Ochojska? Eurodeputowana Platformy Obywatelskiej wytłumaczyła to w telewizji TVN24.
Bo ja czuję się jednak obywatelką więcej niż świata. Bo czuję się obywatelką wszechświata.
Ale poza kosmitami mamy w naszym kraju też sędziów.
A słowa sędziów należy traktować nie mniej poważnie od słów kosmitów. Czy sędziowie zawsze mówią prawdę?
Czy prawdę mówiła także była pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf, która podobno nie zauważyła, że za samochodem, którym jechała, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 26-letni motocyklista?
Pani sędzia odpowiedziała na to pytanie w telewizji TVN24.
No oczywiście, że nie widzieliśmy tego motocyklisty, przecież my nie mamy zwyczaju kłamać.
Policja próbuje ustalić fakty dotyczące tego zdarzenia. Była pierwsza prezes Sądu Najwyższego uznaje takie działania za szykany.
Opowiedziała o tym w telewizji TVN.
My jesteśmy szykanowani. Mamy zabrany samochód. Koleżanka, która z nami jechała, miała 4 godziny zabraną komórkę.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz w ramach rozmowy w trzy słowa zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorem książki Prywatne Armie Świata, Zbigniewem Parafianowiczem, którą miałem przyjemność nagrać na początku lutego. W rozmowie padają pewne sformułowania czy przewidywania tego, jak będzie wyglądać wojna na Ukrainie. Dziś wiemy, że cały świat był zaskoczony skalą tej niczym niesprowokowanej agresji rosyjskiej na Ukrainę. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Czy w wojnie jest coś fascynującego?
No na pewno jest coś fascynującego. To jest jakieś krańcowe doświadczenie gdzieś tam z pułapu doświadczenia życia i śmierci, także na pewno tak, to jest coś fascynującego i to jest ta namiętność ludzka, która towarzyszy w zasadzie od początku gatunku ludzkiego. Jest to doświadczenie krańcowe życia i śmierci i w tym sensie jest fascynujące. To jest jeden z nielicznych niezmiennych procesów, który towarzyszy naturze ludzkiej i polityce. Także w tym sensie warto go obserwować i poznawczo jest bardzo interesujące.
Pan jako korespondent z Iraku i Afganistanu mógł tego doświadczyć na własnej skórze, prawda?
Znaczy, no, ja nie chciałbym tutaj fetyszyzować jakoś roli korespondentów, którzy wyjeżdżają do krajów objętych konfliktami.
No, ale widział pan tych chłopaków, którzy tego doświadczali, prawda? Jakby był częścią też tego ich doświadczenia.
No, w pewnym sensie tak. No, to też nie jest tak, że dziennikarz, który jedzie na do kraju objętego konfliktem, jest częścią jakby czy to stron walczących, czy żołnierzy polskich, którzy wyjeżdżają na takie wojny, czy do Iraku, czy do Afganistanu. Bycie dziennikarzem na takiej wojnie to jest jednak inny świat. Oni, żołnierze nie dopuszczają za bardzo do tego świata ludzi z zewnątrz, także to jest... Dziennikarz funkcjonuje jednak na innych zasadach. On musi cenić swoją autonomię i odpowiednio nią zarządzać, żeby nie wpaść w najróżniejsze pułapki postrzegania tej wojny. Także w tym sensie właśnie nie chciałbym tam fetyszyzować tej roli dziennikarza, bo to nie jest tak. Zresztą wojsko nie lubi dziennikarzy na wojnach. Też nie bójmy się użyć tego, powiedzieć sobie tego wprost. To jest wrzut na tyłku dla wojska, także nie jest tak, że żołnierze są jakoś specjalnie pozytywnie nastawieni do dziennikarzy na wojnach.
Rozumiem. A przechodząc już bezpośrednio do książki Prywatne Armie Świata, pan w tej książce pisze o wielu rzeczach, które no niekoniecznie są dostępne szerokiej publiczności, jak na przykład kulisy działań nie tylko tych prywatnych armii przez pana opisywanych, ale też służb specjalnych poszczególnych krajów. I tutaj zastanawia mnie, jak wygląda kwerenda przed pisaniem takiej książki. Pan korzysta z ogólnodostępnych źródeł, czy pozyskuje te informacje w jakiś inny sposób?
Prawda jest taka, że bardzo wiele informacji jest dostępnych w otwartym obiegu informacji. To nie jest tak, że to są jakieś zakulisowe dane. One, tak jak zresztą pisałem o tym paszporcie dyplomaty rosyjskiego, który nagle stał się dowódcą puczu w Czarnogórze, ten paszport po prostu wypłynął w prasie, a przekazały go polskie służby Brytyjczykom, żeby one poprzez swój system medialny anglosaski rozpropagowały na świecie wiedzę na temat tego puczu w Czarnogórze. Także ten skan jest ogólnodostępny, to nie jest jakaś tajemna wiedza. Natomiast takie technikalia dotyczące różnych kwestii wojskowych, służb specjalnych, no one wymagają kontaktów z ludźmi, którzy po prostu w takich instytucjach pracują i którzy mają zaufanie do dziennikarza i są w stanie pewne rzeczy po prostu opowiedzieć bardziej szczegółowo, żeby to było, żeby można było tą rzeczywistość, która na co dzień jest za kulisami, trochę czytelnikom przybliżyć.
Pan swoją książkę zaczyna tak naprawdę od opisania rosyjskich tych najemników, działań tak zwanych Wagnerowców. I to jest chyba coś, co dzisiaj może nas najbardziej interesować, bo wiele się też mówiło o tym, że Wagnerowcy, czyli ta najemna armia prywatna rosyjska, to byli też ci tak zwani, te tak zwane zielone ludziki, które się pojawiły na Krymie w 2014 roku. Czy podejrzewa pan, że dziś możemy spotkać się z czymś podobnym?
Czy w tej chwili w Rosji trwa werbunek ludzi do batalionów ochotniczych, czy też do firm prywatnych, wojskowych? Ludzi, którzy bez flagi i za wynagrodzeniem, jako właśnie taka prywatna armia, będą mogli wziąć udział w tym konflikcie na Ukrainie, bo znaczy wszelkie przewidywania i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie będzie to wojna na wielką skalę, tylko będzie to po prostu rozbudowanie działań na Donbasie, czyli taka wersja konfliktu Debalcewe Plus. I zresztą w Debalcewem w 2015, w czasie tej wielkiej bitwy pancernej, lądowej, z udziałem wojsk zmechanizowanych i artylerii, w dużej mierze brała udział właśnie grupa Wagnera. Zresztą Wagner wtedy na tyle źle dowodził tymi swoimi oddziałami, że jego podwładni prawie go roznieśli na butach, jak to się mówi kolokwialnie. Wagnerowcy, czy też prywatne armie, bo Wagnerowcy to jest pojęcie bardzo umowne, prywatne armie rosyjskie, one są na Donbasie obecne od w zasadzie początku konfliktu. W tej chwili te doniesienia o tym werbunku na potrzeby nowej odsłony tej wojny, one są bardzo wiarygodne. Rzeczywiście, jeżeli Rosjanie dokonają ataku na Ukrainę, no to będą chcieli sprawić, aby to było poniżej progu definicji, która wiąże się z nałożeniem jakichś ekstra sankcji na Putina i na Rosję. I Wagnerowcy, i prywatne armie, czy też oddziały separatystów szkolone przez lat, to już inna bajka jest, ale no, prywatne armie się do tego doskonale nadają. To są instytucje, od których zawsze się można odciąć, powiedzieć, że to jest jakaś prywatna inicjatywa, której armia rosyjska i rząd rosyjski nie rozumieją albo po prostu w ogóle na ten temat nic nie mówić, tego nie komentować, a i tak osiągać założone cele wojskowe.
Kiedy czytałem pana książkę, takie jedno zdanie wryło mi się w pamięć i cały czas za mną chodzi, że ta armia Wagnerowców, ta armia najemna jest taką Rosją w pigułce.
Znaczy to jest absolutnie, tam wszystkie takie główne trendy, które obecnie w Rosji funkcjonują, w armii Wagnera są. To jest takie specyficzne rosyjskie makizmo, takie mużgostwo rosyjskie, czyli dość dużo homofobii, taki kult, przerysowany kult męskości, kult tej tak zwanej wojny ojczyźnianej, ale też z drugiej strony fascynacja często z systemami totalitarnymi, takimi jak Trzecia Rzesza, tą symboliką Trzeciej Rzeszy, taka naiwna wiara w to, że to było takie super zorganizowane państwo właśnie, którego wzorzec można by przenieść do Rosji i tą egzekutywę rosyjską reaktywować i spowodować, że to będzie tak samo wielkie, znaczy w zasadzie takie imperium nowoczesne, tylko że jeszcze budowane o pewne właśnie takie systemy przeniesione z Niemiec. Także właśnie Wagnerowcy też gardzą Europą, gardzą tym całym takim miękiszonowstwem Europy, prawami człowieka, takim podejściem prawnym do zagadnień. Także no, w tym sensie oni odzwierciedlają też takie główne nurty, które są w tym, co się nazywa ruskim mirem, czyli tym rosyjskim światem, który właśnie stawia na makizmo, na homofobię, na pogardę dla praw człowieka, na pogardę dla prawa w ogóle, czy to międzynarodowego, czy prawa w ogóle. I w tym sensie to jest taka Rosja w pigułce, taka pokazująca te takie trendy, które narodziły się wraz z rządami Putina.
Właśnie, ten aspekt prawny jest też bardzo interesujący, bo wiadomo, że konflikty zbrojne w cywilizowanych krajach są regulowane prawem międzynarodowym. A jak wygląda status takich prywatnych armii najemników, które nie służą na przykład ochronie kontenerowców przed piratami, prawda? No bo to można jeszcze zrozumieć, ale realizacji celów polityki jakiegoś państwa, tak jak w przypadku Rosji, no Wagnerowcy ich używają.
Znaczy to jest też tak, że w samej Rosji Wagnerowcy działają nielegalnie w gruncie rzeczy, bo kodeks karny rosyjski zabrania funkcjonowania prywatnych firm wojskowych, nie reguluje tego, jak to ma wyglądać w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście władza przymyka na to oko, bo sama jest jakby inspiratorem całego tego ruchu prywatnych armii, które powstały w Rosji, zostały uskrajnione do jakichś niewyobrażalnych rozmiarów. Jeśli chodzi o działania na świecie i stosunek do prawa, no to jest taka, to też taka klasyka, to jest takiej Dostojewszczyzny. No to jest absolutny nihilizm, jeśli chodzi o podejście do prawa. W zasadzie cała koncepcja wojen, którą Rosjanie opracowali, czyli tych wojen poniżej poziomu takiej tradycyjnej inwazji, tego, co prawo międzynarodowe opisuje jako wojna, wszystko to zakłada taką grę z regułami międzynarodowymi, regulacjami, które obowiązują świat, szczególnie świat zachodu. I w tym sensie nie można w ogóle traktować tego rynku prywatnych armii rosyjskich jako czegoś, co ma styczność, czy jest regulowane przez prawo. Bardzo wielu żołnierzy prywatnych armii rosyjskich to są też ludzie, którzy gdzieś otarli się o kryminał albo po prostu zasilali szeregi grup przestępczych. Oni są bardzo dobrym narybkiem do takich organizacji, bo to ludzie po kryminale są podobnie jak w wojsku, są przyzwyczajeni do hierarchii, potrafią obsługiwać broń, no ale jeżeli duży procent ludzi w szeregach takich organizacji to kryminaliści, no to nie można się spodziewać, że oni będą działać w duchu jeffersonowskiej demokracji i przestrzegania reguł prawnych. Także mówienie o jakiejkolwiek styczności z prawem prywatnych armii Putina, czy też prywatnych armii rosyjskich, nie ma po prostu sensu.
Była to archiwalna rozmowa nagrana na początku lutego 2022 roku ze Zbigniewem Parafianowiczem, autorem książki Prywatne Armie Świata.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś już wiemy, że zbrodniarze wynajmują prywatne armie do realizowania swojej polityki. I to są armie nie tylko walczące militarnie, takie armie też funkcjonują w świecie biznesu i polityki.
I choć to temat bardzo poważny, myślę, że nadaje się na kontynuację w kolejnym odcinku Kalejdoskopu Medialnego.
Na który zapraszamy już za tydzień, kłaniając się sprzed mikrofonów. Żegnają Państwa Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.